Budzisz się i słuchasz Radia Wnet i my budzimy się wspólnie z Państwem. Witamy już także Państwa na transmisji na naszym kanale na YouTubie. Przypomnę, że cały czas trwa także zbiórka patronite.pl/radiownet i to jest ważne, abyście byli Państwo razem z nami, a tych wszystkich, którzy już są, oczywiście jeszcze raz witamy i dziękujemy. A teraz, drodzy Państwo, przechodzimy już do naszego pierwszego gościa. Jest z nami pani Aleksandra Fedorska, Radio Debata. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
No i wracamy do sprawy niemieckich samochodów. Badasz całą taką aferę, można powiedzieć, która jest związana z zakupem do tej jednak luksusowej marki samochodów, baterii. No chyba nie tak luksusowych, jak życzyliby sobie tego konsumenci. Proszę powiedzieć, jakie jest tło, jaka jest dalsza opowieść całej tej afery?
Więc pani z pewnością, pani pytanie dotyczy kwestii Mercedesa, elektrycznego Mercedesa, który wybuchł niedaleko, w miejscowości położonej niedaleko Seulu w Korei Południowej. Wybuchł w takim parkingu podziemnym i z ogniem, prawda, ogień złapało parę set innych samochodów w tym parkingu. To było bardzo niebezpieczne wydarzenie. Do tego doszło 1 sierpnia. Samochód podobno wcześniej przeszedł normalnie inspekcję, wszystko było w porządku, stał tam odpowiednio zaparkowany. No i teraz Korea Południowa, która jest drugim najważniejszym rynkiem dla Niemców w Azji, to są bardzo ważni i bardzo bogaci klienci, stwierdza, że coś jest nie tak, bo baterie wmontowane do tego luksusowego samochodu to były baterie firmy raczej klasy C. I konsumenci koreańscy zbierają się do zbiorowego pozwu. I są tu komentarze, bo jest to bardzo głośna sprawa w Korei Południowej, gdzie piszą, rozmawiają o tym media. No i są takie tu już zdania, padają, że jest to forma oszustwa, ponieważ kupując Mercedesa chce się mieć najwyższą jakość, więc co najmniej baterie albo koreańskie, albo jeśli już muszą być chińskie, a widocznie Mercedes bardzo się upiera co do tych chińskich baterii, to niech będą one chociaż jak na poziom chiński te najlepsze, a nie ta klasa B lub C.
Bo faktycznie, przepraszam pani redaktor, że wejdę w słowo, ale faktycznie jest tak, że rynek chiński już dzisiaj potrafi produkować samochody elektryczne, więc co za tym idzie pewnie i części około 25% taniej niż rynki europejskie, więc tutaj ten wymiar biznesowy jest zrozumiały, ale jak widzimy to oburzenie i tak ważny rynek dla całej produkcji samochodów elektrycznych, jeżeli okazałoby się, że gdzieś po prostu ten rynek zamknąłby się na takie samochody zachodnie, takie samochody niemieckie, co to by oznaczało dla całej produkcji?
To jest bardzo niekorzystne dla niemieckiego przemysłu samochodowego, który przecież dziesięciolecia czerpał z tego, że produkuje produkty najwyższej jakości. I właśnie o to chodzi w tej dyskusji. Prawdopodobnie nie dotyczy to już tylko Mercedesa, także innych niemieckich marek. One tracą na jakości. I jeśli Niemcy stracą swoją metkę, że Made in Germany, czy produkty najwyższych niemieckich marek są najlepszej jakości, to będą miały bardzo poważne problemy na rynkach światowych. Nie mówię tu już wtedy o Azji, bo będzie chodziło także o Stany Zjednoczone, ale także Europę. Jeśli Niemcy chcą nadal sprzedawać drogo swoje produkty, a w przypadku swoich marek samochodowych są na to skazani, to muszą przedstawić światu lepszą jakość. To jest coraz bardziej zauważalne, a widzimy, że Volkswagen ma szalone problemy. Problemy z jakością ma także BMW.
I to jest sprawa, do której pewnie będziemy jeszcze wracać. Wiem, że opowiemy też za kilka chwil o nielegalnym festiwalu, który został zorganizowany w Świnoujściu. On faktycznie chyba mowa jest o około 500 uczestnikach, ale może jeszcze na moment zostańmy przy polityce niemieckiej. Oprócz tego kryzysu w branży samochodów elektronicznych, o ile już tak możemy mówić, czym jeszcze żyje polityka niemiecka?
właściwie żyje obecnie polityką migracyjną. Wczoraj Nancy Faeser, minister spraw wewnętrznych, która praktycznie nie wychodzi z telewizji w ostatnim czasie, bo praktycznie z konferencji prasowej do konferencji prasowej biegnie, wczoraj ogłosiła, że Niemcy 16 września wprowadzą na wszystkich swoich granicach jednostronnie stacjonarne kontrole granic. To jest duża zmiana, wręcz szok dla całej strefy Schengen.
Jest to z jednej strony no, szokiem dla całej strefy Schengen, a z drugiej strony co to może oznaczać no, na przykład dla naszej sytuacji. Myśmy mówiły kilkukrotnie, bo to tak naprawdę pani była jedną z publicystek, które nagłośniły ten kryzys no, z może legalnym, ale co najmniej takim dwuznacznie odbieranym też przez polskie władze przerzutem migrantów na granicy polsko-niemieckiej. Co to może oznaczać dla nas?
Dla wszystkich sąsiadów Niemiec zostaną wprowadzone, jak to pani minister wczoraj powiedziała, jeszcze efektywniejsze wydalenia. Niemcom jest to nadal mało, że od października na swoich granicach wydalili 30 tysięcy osób. Jest to ich nadal za mało. Chcą, żeby ta liczba wzrastała i będzie to dotyczyło, to ogłosiła także pani minister wczoraj, wszystkich granic, to znaczy osoby, które w jakikolwiek sposób w kontekście z tą granicą, nawet jeśli mówimy o oddalonych o 20 czy 10 kilometrów punktów, zostaną złapani, legitymowani i nie przedstawią papierów umożliwiających im pobyt w Niemczech, są oni wydalani na drugą stronę granicy. To doprowadzi do bardzo, bardzo poważnych konfliktów. My mamy te konflikty już na linii polsko-niemieckiej. A co będzie z Francją? Co będzie z Austrią? Wczoraj na tej konferencji prasowej, o której pani mówiła, dziennikarka z Austrii zwróciła na to uwagę. No przecież Austria już powiedziała, że nie będzie brała tych ludzi z powrotem. Ale to pani minister Faeser przemilczała, bo problemy będą. Była wczoraj także spytana przez dziennikarzy, czy ma zgodę europejskich sąsiadów, na co ona powiedziała, że europejscy sąsiedzi zostali o decyzji niemieckiej poinformowani, ale nie konsultowano z nimi tok tej decyzji. Dzisiaj rozstrzygnie się w rozmowach z niemiecką opozycją i z landami, jakie kwestie prawne zostaną tu zastosowane, aby móc, jak to pani minister mówi, efektywniej wydalać. Jest to taki nowy twór językowy. Mhm. Effektive Zurückweisung. No bardzo, bardzo dziwne słowo.
To prawda i na pewno w kolejne odsłony tego kryzysu będziemy obserwować także u nas, bo faktycznie trzeba powiedzieć, że Niemcy no, zmagają się. Ostatnio pojawił się taki raport, który pokazywał, że nawet te osoby, które nielegalnie już przybywają na terenie Niemiec, które nie mają dokumentów, powinny zostać wydalone. Często jakoś udaje im się oszukiwać system, to jest jedna sprawa, a druga sprawa nawet jak uda im, jeżeli niemieckiemu aparatowi uda się tych ludzi usunąć, oni często w jakiś sposób wracają. I to jest naprawdę na ogromną skalę. Już teraz nie przytoczę dokładnych statystyk, ale odszukam dla słuchaczy Radia Wnet tą informację, ją przekażę, więc też z drugiej strony pewnie no, Niemcy starają się używać wszystkich narzędzi, aby w jakiś sposób ten kryzys u siebie zminimalizować, ale no, nie można tego robić kosztem sąsiadów, oczywiście. To jeszcze na zakończenie spójrzmy w takim razie na Świnoujście, ten brak zgody władz na organizację wydarzenia i 500 osób, które jednak postanowiły, że w takim wydarzeniu wezmą udział. Jakie jest jego tło? O co w tym wszystkim chodzi?
Mieszkańcy Świnoujścia, a konkretnie Kasiburu, byli bardzo zdziwieni, ponieważ w ten weekend miało miejsce takie wydarzenie i faktycznie zjechało się na ten teren paręset osób. Grana była muzyka techno i to 24 godziny na dobę. To było wszystko bardzo głośne. Jest tam też pozostawionych bardzo wiele śmieci. No i miejscowi mieszkańcy zgłosili tą sytuację, zgłaszali także o interwencję do policji. Tutaj Urząd Miasta wydał oświadczenie, że nie ma pozwolenia na ten festiwal. Mieszkańcy zgłaszali się także do nas, do prasy, to znaczy także konkretnie do radiodebaty. Miałam także nagrania i zdjęcia, co to oznacza. Nawet 14 kilometrów czy dalej było słychać tą muzykę. To było wszystko bardzo dziwne. Wczoraj organizatorzy tego wydarzenia przekazali mi swoje oficjalne oświadczenie. I uważają w tym oświadczeniu, które dzisiaj Radio Debata opublikuje, uważają, że nie potrzebowali żadnych pozwoleń i że to powiedział im polski prawnik, za którego regularnie zapłacili. Jest podane także imię i nazwisko tego prawnika i że żadnych pozwoleń tutaj nie trzeba było, ponieważ ta impreza obejmowała mniej niż 1000 osób.
Mhm. Ale też została zgłoszona jako impreza rodzinna, prawda? I jeszcze ważnym aspektem jest to, że odbyłaś też na terenie Natura 2000.
Tak, to pomijają organizatorzy zupełnie, jakby nie wiedzieli, ale może naprawdę nie wiedzą, bo osoby, które to organizowały, tak wywnioskowałam z naszych rozmów, są związane z Berlinem. A osoba, do której należy ta działka, mieszka tam na miejscu. Może jest to jakaś forma niezrozumienia, też słowo impreza rodzinna. Może także jest konsekwencją błędnego przetłumaczenia, bo organizatorzy mówią w stosunku do mnie zawsze, używają to słowo community, to znaczy pewne środowisko, pewien krąg osób, wielbicieli jakiegoś specyficznego kierunku muzyki techno. Nie znam się na tym, ale jest to coś, jakiś taki muzyczny smakołyk. Trudno mi to ocenić.
Na pewno i tej sprawie będziemy się przyglądać. Jak rozumiem, kontynuacja na Radio Debata. Bardzo serdecznie dziękuję. Aleksandra Fedorska była gościem Poranka Wnet. Dziękuję, dobrego dnia.
Do usłyszenia, pa.
Do usłyszenia. Drodzy Państwo, 7:24, no to skoro już tak muzycznie zakończyliśmy korespondencję pani Aleksandry Fedorskiej, no to teraz z muzyką kontynuujemy Poranek Wnet. Mamy pod numerem 6 T-Love i 100 krotkę.